Bez barier w Polskim Radiu Białystok.
15 medali przywieźli polscy sportowcy z para lekkoatletycznych mistrzostw świata w Dubaju. Sport osób niepełnosprawnych staje się na świecie coraz bardziej popularny, a my w dzisiejszym programie Bez Barier będziemy zachęcać do kibicowania naszym niepełnosprawnym sportowcom podczas turnieju koszykówki na wózkach w najbliższy weekend w Białymstoku. Zapraszam.
Bez barier.
3 złote, 5 srebrnych i 7 brązowych medali zdobyła polska reprezentacja para lekkoatletyczna na rozegranych w Dubaju Mistrzostwach Świata. Wynik ten uplasował Polskę na 11. miejscu w tabeli medalowej. Niestety tym razem na mistrzostwach nie było przedstawiciela naszego regionu, mówi Mariusz Rodzik, wiceprezes startu Białystok.
Worek medali, 15 medali zdobyła polska reprezentacja. Tym razem obyło się bez uczestnictwa z reprezentacji startu Białystok.
Staraliście się?
Tak, staraliśmy się. Niestety nie wyszło. Mamy jednego kadrowicza, Łukasz Drabiuk. On jest lekkoatletą, który ma powołanie do kadry. Niestety nie pojechał na Mistrzostwa Świata w Dubaju, ale jeżeli chodzi o sukcesy, to Start Białystok cały czas prowadzi różne sekcje i co prawda może nie tak spektakularne, ale również wicemistrzostwo świata zdobył właśnie Rafał Czuper w tenisie stołowym kilka miesięcy temu. Więc jeżeli nie lekka atletyka, to mamy jeszcze kilka alternatyw. Mamy świetnych pływaków również.
Przed nami też wydarzenie, które odbędzie się tu w Białymstoku.
Tak, no w Białymstoku będzie swoiste święto koszykówki na wózkach. Basketball Cup 2019 to jest turniej koszykówki na wózkach, który nasze stowarzyszenie organizuje już od kilku lat. Rozgrywki będą miały miejsce w sobotę i w niedzielę, czyli 23 listopada jest pierwszy dzień rozgrywek, 24 listopada to jest drugi dzień rozgrywek. Wszystkie dni turnieju są jak najbardziej otwarte dla publiczności. Wstęp jest wolny. Zawsze dbamy o fajną, ciekawą oprawę, taką typowo sportową.
To gdzie trzeba przyjść?
Trzeba przyjść na halę Uniwersytetu Medycznego, która mieści się przy ulicy Wołodyjowskiego 1 w Białymstoku. W tą sobotę o godzinie 10 mamy krótkie otwarcie. Następnie będą mecze. Na pierwszy ogień będzie grał gospodarz, czyli Start Białystok przeciwko drużynie z Olsztyna. Następnie będzie mecz IKS GTM Konstancin przeciwko drużynie z Kielc. Generalnie w zawodach będą brały 4 drużyny w systemie każdy z każdym, czyli będziemy mogli kibicować podczas 6 meczów. 4 w sobotę, 2 w niedzielę.
Jak wygląda kibicowanie koszykarzom na wózkach?
Głośno i mam nadzieję, że dla drużyny białostockiej. Chociaż to oczywiście nie jest warunek. Możemy się pochwalić fanklubem jako jedyny fanklub w Polsce koszykówki na wózkach. De facto tak, jest w Białymstoku.
Macie jakieś barwy?
Czerwony i czarny. Nasz fanklub właśnie będzie tak poubierany. Przynoszą ze sobą transparenty, a okrzykiem jest po prostu do boju Start Białystok. I fajnie to wygląda. I zupełnie inaczej się gra wtedy. I wtedy zawodnicy dostają skrzydeł i idzie zwyczajnie lepiej. Więc zachęcam wszystkich białostoczan i osoby z naszego regionu, jeżeli mają ochotę zobaczyć, jak wygląda koszykówka na wózkach na najwyższym poziomie, to sobota 23 listopada będzie idealnym przykładem. Przy okazji będzie również mini turniej bocia, czyli to jest taka gra paraolimpijska skierowana do osób najbardziej poszkodowanych, ale może to wygląda z boku na statyczną grę, ale kiedy się spróbuje, a zachęcamy całą publiczność do spróbowania, żeby wziąć udział w rzucaniu kulkami do boci, to gwarantuje bardzo fajną zabawę. Będzie można spróbować rzucić profesjonalnego wózka do koszykówki na wózkach, ale także będzie można zasięgnąć porady, jeżeli chodzi o Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, ponieważ Podlaski Oddział postanowił też wystawić swoje stanowisko informacyjne. Jeszcze podczas tego eventu będzie kilka innych stanowisk, gdzie organizacje będą wystawiały swoje rękodzieło też często, czym się zajmują na co dzień w swoich pracowniach. I serdecznie zapraszam, żeby zobaczyć, jak to wygląda.
Koszykówka na wózkach jest bardzo emocjonująca. Potrafi być efektowna i daje dużo satysfakcji. Dobrze wiedzą o tym zawodnicy drużyny Start Białystok i o tym między innymi opowiada reportaż Kolejarze.
Kiedyś trochę sam grałem w koszykówkę, głównie lekkoatletykę uprawiałem. Byłem na igrzyskach 4 razy, zdobywałem medal. W międzyczasie, na ile czas pozwalał, grałem też z chłopakami w kosza. To były połowa lat 90., kiedy zaczęliśmy w Białymstoku. Drużyna istniała mniej więcej 10 lat, potem po prostu wykruszyli się niektórzy ludzie, nie było następców i drużyna zawiesiła działalność na 8 lat. I 3 lata temu się reaktywowaliśmy, bo tak się chłopaki starzy zaszknęli, doszło paru nowych. Jest nas około tam 12-15 i się bawimy w tą koszykówkę.
Kolejarze. Reportaż Marcina Glińskiego i Adama Janczewskiego.
jadąc na pierwsze Mistrzostwo Świata, nie wiedziałem nawet, jaki jest rekord świata. To dopiero na zawodach dowiedziałem się, jakie to są wyniki. Tam pojechałem jako nowicjusz, to startowałem i w kuli, i w oszczepie, i w dysku. W kuli zrobiłem rekord świata, z tym, że rekord był 9, tu już nie pamiętam, 80 powiedzmy. No ja już tam ponad dychem, myślałem, to spokojnie, to z paluszkiem wygram te zawody. Ale przede mną jeden wystartował, dycha coś, drugi, no i musiałem zrobić swoją życiówkę, żeby wygrać. Wygrałem pierwsze zawody i to rekord świata, to był 10.50 wtedy. No i ten rekord świata kilkukrotnie poprawiając, dotrzymałem do Pekinu, do 2008 roku, także 10 pełnych lat. I dopiero w Pekinie, tam przegrałem z takim facetem z Azerbejdżanu. No miałem akurat trochę szczęścia chyba i trafiłem do kadry. Byłem na 4 olimpiadach, byłem w Sydney, byłem w Atenach, Pekinie i Londynie. Na Londynie skończyłem, także w 15 zakończyłem już start. Młodzież trochę naciskała za mocno, także nie dawałem rady już chyba. Także skończyłem i od 2 lat jestem teraz trenerem Start Białystok. Naszą chyba największą bolączką jest to, że wszyscy są zaawansowani wiekowo. Teraz jest jeden zawodnik, przyszedł do nas, jest studentem, Dawid Lach, który jest najmłodszy w drużynie, a tak koło średniej 40 się kręcimy. Ale jeszcze chłopaki dają radę. Gramy w lidze w Polsce, także nie jest źle. Większość niepełnosprawnych, którzy nie mają dwóch nóg, to są tak zwani kolejarze, to są po wypadkach kolejowych. Po jakimś czasie każdy, nie wiem, otrząsa się z tego wypadku i zaczyna szukać jakichś innych dróg.
Ile to trwa?
Różnie. Różnie w zależności od charakteru, od otoczenia, w jakim potem po wypadku trafia, do jakiego otoczenia. Ja na przykład u mnie do szpitala przyszedł pracownik kiedyś do startu, zapytał, czy nie chcę uprawiać jakiejś dyscypliny i po 3 dniach po wyjściu ze szpitala pojechałem już na obóz sportowy. Także u mnie to trwało bardzo krótko. Wracałem z pracy pociągiem, normalnie tak jak, nie wiem, od kilku lat wtedy pracowałem. Kiedyś też dojeżdżałem do szkoły pociągiem, także wyskakiwanie tam z pociągów czy same pociągi nie były dla mnie żadną nowością. No i tak naprawdę nie wiem, co się wtedy stało, bo pamiętam, że poprzedniego dnia położyłem się spać wieczorem. Wypadek miałem następnego dnia wieczorem, także nie pamiętam w ogóle, co się działo w ten dzień, kiedy byłem w pracy, pracowałem, to wiem od kolegów, ale tego dnia w ogóle nie pamiętam.
A gdzie wtedy pracowałeś?
Na kolei też. Też miałem coś tam wspólnego z lokomotywami i z pociągami. Lekarze powiedzieli tylko tyle, że byłem pierwszym przypadkiem w Białymstoku, który z czegoś takiego wyszedł. To było 32 lata temu i to nie było takie oczywiste, że po takim wypadku ktoś tam przeżyje. Spotkałem w tamtym roku pielęgniarkę przypadkowo, której nie znałem, która mnie zaczepiła, czy jestem właśnie z wypadku z 1 maja, bo to było 1 maja. To był jej pierwszy dyżur w ogóle w pogotowiu. I pojechała na taki wypadek. To mówi, jak sobie pomyślał, jak ja zaczynam od czegoś takiego, to co będzie dalej się działo? Mówi, że długo do siebie dochodziła po tym swoim pierwszym dniu w pracy. Widok ten pewnie nie należał do przyjemnych. Kiedy na jednych noszach nieśli mnie, a na drugich nogi do karetki. Także pewnie dziewczyna miała troszeczkę wesoło pierwszego dnia od razu. 3 dni w ogóle leżałem nieprzytomny w szpitalu na Ojomie i po 3 dniach dopiero odzyskałem przytomność. To były pomiażdżone nogi, także poza tym z tego, co później gdzieś tam pokątnie usłyszałem, że miałem na stole już śmierć kliniczną, także walczyli tam o moje życie, a nie o nogi. Zresztą no, nie było szans, powiedzmy. W ogóle, że przeżyłem ten wypadek, to mówią, że to graniczy z cudem. Lekarz powiedział, że po takim wypadku miałem prawo nawet nie wiedzieć, jak się nazywam. Mogłem w ogóle nie pamiętać niczego praktycznie ze swojego życia. Ja nie pamiętam tylko jednego dnia. Ja nie wiedziałem, co mi się stało. Ja tylko zobaczyłem, że rzeczywiście nade mną tych parę kroplówek i z tego powodu domyśliłem się, że coś musiało się niezłego stać, no bo nie nad każdym wiszą 6 czy 8 butelek tych kroplówek. Także tu dopiero zacząłem się macać, co mi jest. I dopiero wymacałem, że nie mam nóg. Kiedy przyszedł jeden z moich lepszych kolegów, tak go ciekawiło, co mi się stało, no bo wszyscy wiedzieli, że wpadł pod pociąg, ale co tam dokładnie, to nie wiedzieli. I tak mówię, to co, chcesz zobaczyć, jak to wygląda? No i odsuniłem tu wybieg z sali, no bo ten widok nie był za ciekawy. No jeżeli ja cię pamiętam z wczoraj, kiedy byłeś cały, a nagle została cię połowa, no to pewnie nie jest to widok zbyt wesoły. Z tego, co słyszałem, jak to zawsze jest przerośnięte, że ktoś tam zawsze coś dołoży, to już w pracy zbierali się na wianek dla mnie, że już nie żyłem nawet, no ale, ale tak jak mówię, tego, kogo pochowali, to potem długo żyję. W swoim życiu mi się wydawało, że w ogóle nie widziałem nikogo na wózku, także to środowisko było całkowicie obce. To nie było widać wózkowiczy na ulicy, na imprezach jakichś. To wszystko było nowe, tego wszystkiego trzeba było się uczyć. Na szczęście spotkałem od razu paru ludzi właśnie ze startu tu z klubu, którzy mnie wciągnęli od razu w sport. 3 dni po wyjściu ze szpitala pojechałem na obóz sportowy i od razu jakoś zająłem się tym sportem i myślę, że dzięki temu, że właśnie znalazłem jakieś tam zajęcie, jestem tu, gdzie jestem. Nigdy w życiu nie miałem sytuacji, że chciałbym sobie odebrać życie. Nie, byłem młody, myślałem, no trudno, stało się, teraz po prostu trochę z innej pozycji będę żył, innej perspektywy będę na wszystko patrzył. No wtedy jeszcze mieszkałem z rodzicami, z braćmi, także no jakoś tam sobie radziłem. Mówię, to były troszeczkę inne czasy. Teraz, jeżeli młodzież jedzie na zgrupowanie gdzieś do jakiegoś ośrodka, to patrzy, czy jest internet, czy telewizor duży. Myśmy kiedyś, jak zajeżdżali na zgrupowania, to przede wszystkim łazienki, czy były przystosowane, bo to była kiedyś podstawa. To nie wszędzie było, nie w każdym ośrodku były te łazienki. Trzeba było zawsze sobie jakoś tam radzić, jakoś kombinować. No kiedyś chyba byliśmy bardziej zaradni niż teraz. Tyle lat już jestem na tym wózku, że nawet ciężko mi przypomnieć swoje lata sprzed wypadku, no bo właściwie już teraz dłużej siedzę na wózku niż nie siedziałem, także wózek stał się częścią mnie. Ja zawsze lubiłem sport. Pewnie gdyby nie ten facet, który mnie namówił do sportu, pewnie i tak, wcześniej czy później bym trafił do sportu. Bo w tamtych czasach, kiedy ja uległem wypadkowi, nie było tylu możliwości, niepełnosprawny nie miał tylu możliwości. Nie mógł studiować praktycznie, bo wszystkie uczelnie były niedostępne. Nie mógł pracować w normalnych zakładach pracy czy w urzędach, bo też były niedostępne. Także tak na dobrą sprawę zostawały 2 wyjścia. Albo sport, albo spółdzielnie inwalidzkie. Gdzie były 3 chyba w Białymstoku, tam siedział ktoś, jeden szczotki składał, drugi foremki wyciskał. I tak pewnie bym skończył w sporcie. Niepełnosprawny, jeżeli nie załapał się od razu w jakieś inne sprawy, to zostawał mu alkohol i koledzy, no, a to jest na krótką metę. Koledzy w cudzysłowie oczywiście, którzy byli kolegami do momentu, kiedy się renta kończyła. W tej chwili niepełnosprawny, jeżeli tylko mu się chce i warunki materialne pozwalają, stypendia są dla niepełnosprawnych na uczelniach przecież, także teraz każdy, z każdym schorzeniem dosłownie może studiować. To studia trenerskie, kończą to studia jakieś tam menedżerskie. Część tu zawodników ma wyższe wykształcenia, którzy pokończyli studia, bo zakładali rodziny, mieszkają i normalnie żyją.
Moja historia z koszykówką zaczęła się już 20 lat temu. Szkoła średnia, później przyjechałem na studia do Białegostoku i w Białymstoku grałem w drużynie Politechniki Białostockiej. Później, już po studiach, zaczęła się gra w Białostockiej Lidze Sportu w koszykówce. Mieliśmy swoją drużynę. No i to była koszykówka biegana, zdrowych. W 2015 roku miałem wypadek, po którym straciłem nogę. To był wypadek z pociągiem. Znalazłem się na jakimś niestrzeżonym przejściu na torach kolejowych i po wypadku dowiedziałem się, że nie mam nogi, że tak i tak żyję, tak? No bo wypadek był ciężki i ogólnie szans życia też nie dawali, więc jak spojrzeć na mnie obecnie, no to wydaje mi się, że wyszedłem, jak to można powiedzieć, z Bożą łaską. O. Przyszedłem na pierwszy trening, spojrzałem do chłopaków, myślę, dobra, gram kiedyś, pójdę, zobaczę. Ale jak zobaczyłem, że teraz trzeba powiązać jazdę na wózku, plus opanowanie piłki, plus inne rzeczy, tak, obrona, więc pomyślałem, o kurde, to chyba nie dla mnie. No ale pierwszy, drugi trening zobaczyłem, że jednak coś z tego może być. No i do tej pory gramy, tak? Graliśmy w drugiej lidze, później w pierwszej, teraz jednak znowu w drugiej. Plusy jakieś towarzyskie, turnieje. Koszykówka jest dalej moją pasją. Bawię się tym, cieszę. Jest rywalizacja.
Cześć. Cześć, Adam. To Gosia od początku jest?
Gosia prawie od początku. Ona miała 15 lat jak przyszła, teraz ma prawie 18. 3 lata gra.
Grałam już pewnie większą część swojego życia. Trafili na mnie przypadkiem chyba, bo pod szkołą podstawową, gdzie kiedyś się uczyłam, otworzyli taki tor rolkarski i tam jakieś takie niby wyścigi zrobili. Ja akurat miałam taki swój stary różowy wózeczek i przejechałam tam kółeczko i podeszła do mnie taka pani i powiedziała: ty słuchaj, słyszałaś o starcie? No i tak się znalazłam na treningach pierwszych. Na początku na pewno było ciężko, weź załapać tutaj, rzucić piłkę, podjechać trochę, gdzieś tam zakręcić, ominąć kogoś. Ale to kwestia wprawy, nie? Już tyle lat jak się gra, to już wszystko się robi łatwiejsze.
Tutaj w starcie Białystok wcześniej chodziłem na tenis stołowy. Mieliśmy w tym samym czasie treningi co koszykarze na wózkach, więc w sali obok widziałem, że tutaj grają w koszykówkę na wózkach. Myślałem, że koszykówka na wózkach jest dla osób, które na co dzień jeżdżą na wózkach. Okazało się, że też jestem uprawniony do gry.
Być może czasami błędnie odczytywane, że to jest koszykówka na wózkach, ale nie dla wózkowiczy tylko. Wystarczy, że jeżeli się przedstawi zaświadczenie lekarskie, że nie można uprawiać koszykówki stojąc, czyli jeżeli ma się uraz kolana, stawu skokowego, to już wystarczy, żeby grać w koszykówkę na wózkach. Można wyglądać na zdrowego, kazałego byka, ale można usiąść na wózek i zasuwać w koszykówkę na wózkach. Kosz wisi na tej samej wysokości, piłka jest taka sama, gra pięciu zawodników, reguły są identyczne. Sędziowie przychodzą z koszykówki bieganej i mogą u nas spokojnie gwizdać, bo to niewiele się różni. Nawet na wózkach są kroki. Kiedyś tam gdzieś dla amerykańskich weteranów ktoś wymyślił jakąś tam koszykówkę na wózkach i tam jest troszeczkę ta koszykówka inaczej traktowana. Tam każda drużyna NBA praktycznie ma swoją drużynę na wózkach. U nas w tej chwili gra 14-15 drużyn w Polsce. Są podzielone na dwie ligi. Niektóre zespoły mają jakichś sponsorów, mają jakieś tam niewielkie stypendia, ale zawodnik, który w polskiej lidze gdzieś się wyróżnia, za chwilę jest kupowany gdzieś w Europie. Jest kilkunastu na pewno zawodników, którzy żyją, to jest ich zawód. Wjeżdżają na zagranicę, mają kontrakty po kilka tysięcy euro miesięcznie i z tego żyją. Także to też może być sposób na życie, zarabiać można nieźle całkiem na tym sporcie. Każdy z nas ma pewnie do siebie dystans. Tu większość tych naszych zawodników już jest kilka czy kilkanaście lat po jakichś urazach czy po wypadkach. Czasami nazywają takich jak ja amebami, no bo mają niby nóżki. Także no to jest tak. W pokoju grają niewidomi w karty, nie potrzebują świata, ale tak dziwnie, jak wchodzisz do ciemnego pokoju, siedzi ktoś, co w karty gra i tam jeszcze dyskutuje o tej grze. Ale te żarty są, jeżeli są między nami, powiedzmy, to my pozwalamy sobie na dużo. Możemy z siebie żartować praktycznie bez ograniczeń, bo każdy czuje, że to jest żart. Ale nie wiem, jakbyśmy zareagowali, jakby ktoś z zewnątrz zaczął prześmiewczo wręcz nas traktować. Wtedy by chyba tak wesoło nie było. Ja już byłem i na początku kaleką, inwalidą, potem byłem niepełnosprawny. Teraz najnowsze określenie to jest z niepełnosprawnością, chociaż my akurat bez nóg mówimy, że my mamy wszystko sprawne. My nie jesteśmy z niepełnosprawnością. To, co mieliśmy, powiedzmy, niesprawne, to nam ucięło i jest spokój. No okazało się, że było z kim grać. Warszawa zagrała całkiem niezłe spotkanie. Musieliśmy się sporo natrudzić, żeby wygrać to spotkanie. Od kilkudziesięciu lat czytam, że ja walczę, nie wiem, ze swoimi słabościami, a tak naprawdę ja walczę z przeciwnikami. No, każdy ma jakieś ograniczenia. W sporcie zdrowych też są kategorie wagowe. W boksie, czy w ciężarach, czy w czymkolwiek też nie staję z wagi muszę i z wagą ciężką nie walczą. Tak samo jest tu u nas. No, walczymy z przeciwnikami, którzy mają podobne schorzenia i słabościami. Niech każdy ma tyle słabości, co mają ci chłopcy tu na boisku. To by było fajnie. W Londynie do naszych zawodach był jakiś szał, ja nie wiem. I non-stop był komplet. Było pełno ludzi, także było coś koło 80 tysięcy chyba w Londynie. Od bodajże Igrzysk Seulu w 1988 już zawody nasze są rozgrywane zawsze 2-3 tygodnie po Olimpiadzie Sprawnych. Na pewno bym tyle nie zwiedził, jakbym nie uprawiał sportu, to jest pewne, bo renty jakie nasze są, takie są. Najdalej to była Australia, Nowa Zelandia, tam dwa razy, Rio, tylko nie na igrzyskach, ale w Rio też byliśmy na zawodach. Korea, w Afryce tam parę razy też, no, no na każdym praktycznie kontynencie.
Cześć.
Cześć. Dzień dobry.
Nie,
my akurat przerwę zrobiliśmy. Także
przerwę na papierosa. Także.
A ty palisz? Czy nie?
Nie, już nie. Po zawale nie palę.
Miałeś zawał?
Tak? Też. To było w 2007 roku. Wróciłem z tydzień po zgrupowaniu i po prostu no, coś mnie tam zatkało, dlatego wezwałem pogotowie, przyjechało pogotowie, stwierdzili zawał rozległy wręcz. Zapytałem lekarza, czy mogę jakieś treningi, do jakiego stopnia, to mówi do pierwszej kropli potu. Myślę sobie, kurde, to ja się przebiorę, to już jestem czasami spocony. No ale tam odczekałem z miesiąc, półtora. Myślę, nie no, przecież tak nie da się żyć. I poszedłem na treningi powoli. Zacząłem tam trenować. Po roku pojechałem do Pekinu, zdobyłem srebrny medal paralimpijski. No. I podnosiłem 100-kilkadziesiąt kilogramów na ławce, gdzie potem dopiero mi lekarz kardiolog mówi, no widzisz, to chyba jednak twoja kuracja chyba lepsza była od mojej, bo z tego, co mówią lekarze, że prawie nie ma śladu, że miałem zawał, także to serce tak się zregenerowało. Jak się słucha z zewnątrz, jak ktoś tam mówi, że o, to mnie nie dotyczy, no wszyscy naokoło, dobra, będą mieli zawały, a ja nie, bo przecież ja jestem jakiś tam inny, tak? Się okazuje, że nie, że może trzasnąć i ciebie i w najmniej odpowiednim momencie. Kiedyś cyganka powiedziała mi, że nie umrę śmiercią naturalną. Traktowałem to jako żart, ale teraz widzę, że chyba coś w tym jest.
Myślę, że najważniejsze jest sobie zdać sprawę z tego, że tak naprawdę nasze zdrowie nas nie definiuje. Czy nasza noga, czy nasza ręka. Trzeba wiedzieć, że dla osób bliskich, czy nawet tych, które jeszcze nas nie znają, to nie jest obraz nasz. Czy ten brak ręki, czy brak nogi, czy jakiś, nie wiem, wózek. Absolutnie nie zmienia tego, jak jesteśmy w środku. Więc najważniejsze jest to, żeby się nie poddawać i przede wszystkim nie odwracać od osób, które nas kochają, takich, które chcą w jakiś sposób nam pomóc.
To przy różnych spotkaniach zawsze pytali o moje sukcesy sportowe. Kiedy już tych tematów sportowych brakowało, to zawsze bywało pytanie, a ma pan dzieci? I tak właśnie zawsze mówiłem, no tego akurat w życiu się nie udało. Tak? Nie mam dzieci. Czasami jakieś tam koleżanki mnie podpytywały, czy tylko nogi mi ucięły, powiedzmy. Nie no, tylko. Były jakieś spotkania. Jakoś nigdy nie potrafiłem się z nikim na dłużej związać. Trudno mi teraz z perspektywy na wózku powiedzieć, czy określić, do czego bym doszedł. Być może bym był szarym człowiekiem, który, nie wiem, od 8 do 15 czy 16 pracuje, wraca do domu, gazeta, kapcie i telewizor. Być może tak by wyglądało, ale być może, nie wiem, no być może gdzieś bym coś ciekawszego znalazł w życiu. Nie narzekam w każdym razie na to, jakie życie mam teraz. Nigdy nikogo nie winiłem za to, co się stało. To, co się stało, to była moja wina jakaś i do nikogo nie mam o nic pretensji. Po prostu stało się, otworzyłem oczy w szpitalu, zobaczyłem, jak jest. Też może to ciężko uwierzyć. Powiedziałem, no szkoda, teraz trzeba będzie tak żyć, jak jest. No. Po 10 latach załapałem się do kadry. Zawsze powtarzam młodszym, że nie muszą być takimi beztalenciami jak ja, że aż 10 lat. Jeżeli coś mogło mi się fajnego przytrafić po wypadku, to chyba był to sport. Ale wszyscy by wybrali chyba jednak bycie zdrowym. Tego nic nie zastąpi.
Był to reportaż Marcina Glińskiego i Adama Janczewskiego, Kolejarze. O swoim życiu opowiadał trener klubu Start Białystok Krzysztof Smorszczewski. Wypowiadali się również zawodnicy klubu Start Białystok.
Przypominam, Basketball Cup 2019, turniej koszykówki na wózkach w Białymstoku w sobotę i w niedzielę w hali Akademii Medycznej. Dziś to już wszystko w programie Bez Barier. Do usłyszenia za tydzień, a za chwilę na naszej antenie programy dla mniejszości narodowych.